Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Chrystowscy Kazimierowicz i Witkacy, czyli ciekawe wydarzenia z historii Tłokini.
Nieszczęsny wirus i ograniczenia z nim związane wciąż obowiązują i trzymają nas w szachu, czyli w domach. Wszelkie spacery, nawet w zbożnych celach i w ograniczonym do najbliższej rodziny, przecież nasza audycja nazywa się Zabierz rodzinę na spacer, są niewskazane czy wręcz zabronione. Na szczęście moje spacerowe propozycje nie nikną od razu gdzieś w eterze. Udostępnia je jeszcze przez długi czas internetowa strona Radia Rodzina. Miejmy nadzieję, że wnet pokonamy brzydkiego wirusa i znów będziemy już mogli wyjść na nasze krajoznawcze spacery. I wtedy wystarczy odnaleźć ten odcinek audycji na stronie internetowej radia, no albo tradycyjnym sposobem nagrać ją sobie już teraz, w stosownym czasie odtworzyć i wędrować. Ufam, że będzie to możliwe jeszcze wiosną lub no, w najgorszym wypadku wczesnym latem, kiedy najpiękniej jest wśród budzącej się do życia przyrody. Stąd dzisiejsza propozycja dotyczy spaceru podmiejskiego. No, w sprzyjających porach odbywaliśmy już przecież takie, a dla pewności poprowadzi odkrytymi terenami, dzięki czemu nie narazimy się, nawet jakby część zakazów typu wchodzenie do lasów miało się utrzymać dłużej. Nie narazimy się więc na mandat, no i rzecz jasna zagrożenie zakażeniem. Proponuję zatem wypad do położonej kilka zaledwie kilometrów na wschód od granic miasta Tłokini. To na tyle blisko, że bez trudu można tu dotrzeć zarówno samochodem, autobusem podmiejskim, ale i pokonawszy tylko tą ciężką górkę w Winiarach, nawet rowerem. Zacznijmy od, tym razem nie od początku, ale raczej od końca. No, przynajmniej od końca wsi i usytuowanego już przy wylocie Tłokini w stronę Rozdżał pałacu. Nim zajrzymy do środka i pogawędzimy o nim nieco, przysiądźmy jednak na chwilę na jednej z ławek przypałacowego parku i przedstawmy samą miejscowość. Pierwsza o nich wzmianka pojawiła się w przywileju Przemysła II. W 1282 roku, gdy jej właścicielem był Filon z Tłokini. Filon, ciekawe, czy i Laura gdzieś tu krążyła. Więc Filon z Tłokini, on był rajcą miejskim w Kaliszu. Nazwa Tłokinia pochodzi prawdopodobnie od tłoczenia winogrona, chociaż jest też wersja, że od strumienia, który tędy przepływa. W 1331 roku krzyżacy, wściekli, że nie udało im się zdobyć grodu kaliskiego, palą wieś, mordują mieszkańców. No, dwa wieki później Tłokinia była tak zwaną królewszczyzną, trzymaną jako zastaw przed Jana Kobylińskiego, a później jednym z dzierżawców był też między innymi ten dość znany Rafał Leszczyński, ten z Gołchowa. A później, aż do lat 90. XVIII wieku, wchodziła w skład tak zwanej dzierżawy rusowskiej. No, a później zmieniała kolejno właścicieli, znalazła się w zaborze pruskim. W 1812 miała tu miejsce drobna potyczka w ramach kampanii napoleońskiej. Zresztą z Tłokini pochodził pułkownik Tomasz Siemiątkowski, Napoleończyk, który później jako powstaniec listopadowy zginął no, w pierwszych godzinach, w pierwszym dniu walk, już 29 listopada 1830 roku. Wtedy też mniej więcej wieś liczyła, jak to wtedy liczono, jednostką miary były dymy, a więc liczyła 42 dymy, czyli około no, prawie 400 osób. Zauważmy, na jeden dym liczono statystycznie 10 osób, na jedną chałupę. Ale wtedy też we wsi pojawili się nowi osadnicy, tkacze z Niemiec i Czech. Nierzadko wśród nich byli protestanci, czyli bracia czescy. No, w ten sposób ówczesny właściciel, pan Radzimiński, chciał oddłużyć majątek przybyszom, oddając ziemię, a ci mieli go powoli spłacać, dostarczając sukno powstającym wtedy, jak grzyby po deszczu w Kaliszu, manufakturom. No i z czasem ich kolonie nazwały się, uzyskały nazwę Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała. No wreszcie w połowie XIX wieku dobra, właśnie jako wierzyciele tych radzymińskich, nabyli chrystowscy i rządzili nimi przez kolejne 100 lat. Zaraz będzie o chrystowskich, a jeszcze dodam, że w czasie okupacji Tłokinia nazwana była Kirchendorf, czyli, jak przetłumaczymy, kościół wiejski. No do tegoż kościoła zajrzymy oczywiście i o nim, rzecz jasna, nieco sobie opowiemy pod koniec spaceru. No teraz jednak zajmijmy się pałacem i jego byłymi właścicielami. No, spróbujmy nawet na chwilę, przynajmniej na dół, do holu wejść do pałacu. Już od połowy XVIII wieku w Tłokini stał dwór. Zacytuję dokumenty: struktury drewnianej, gątami podbity, niezbyt obszerny i niezbyt bogaty oraz zespół folwarczny. No ale ta nowsza historia Tłokini, jak już powiedziałem, związana jest z nazwiskiem chrystowskich, herbu Topór. To był jeden z najstarszych herbów Polski. Tak jak już powiedziałem, w 1843 roku majątek trafia do Roberta Chrystowskiego. No, to był adwokat przy kaliskich sądach. Wspominany zresztą był jako znakomity prawnik, światły, postępowy agronom. Człowiek o wielkiej, wyjątkowej na owe czasy kulturze i niepospolitej wiedzy, którą powiększył, ja ciągle cytuję, odbywając rokrocznie podróże za granicą. On miał 5 dzieci, jego następcą w gospodarstwie, bo w Robercie, tak jak rzekłem, w międzyczasie jakby obudził się duch ziemianina, był Jan Władysław, który doprowadził majątek do rozkwitu. On z kolei ożenił się z Anielą Bogusławskich, zresztą pochowaną na cmentarzu tłokińskim, a dzieło dziadka i ojca kontynuował już główny bohater tej części opowieści, czyli Ignacy Władysław, zwany Chryniem. On się urodził w 1882 roku właśnie tu w Tłokini. Był chwalony jako gospodarz, zresztą również jego żona Zofia z domu Chrzanowska, z kolei z majątku Jastrzębnickiego, również była dobrą gospodynią, a Jałowiecki o Chrystowskim pisze: wzorowy ziemianin, człowiek nad wyraz porządny i uczciwy, ale zagorzały endek. Rzeczywiście w międzywojennym Kaliszu znany był jako działacz Stronnictwa Narodowego, miał dość zdecydowane poglądy polityczne, ale co ciekawe, mimo że nawoływał do bojkotu handlu żydowskiego, sam, znowu zacytuję, perliczki i indory z hodowli jego żony szły tylko do tych gadów. Przepraszam za określenie. Ale żeby oddać sprawiedliwości, był też dobrym społecznikiem. Prezesem Straży Ogniowej w Tłokini sponsorował ich działalność. Bodajże drabinę im kupił i tak dalej, i tak dalej. Założycielem kółka włościańskiego. Zresztą współpracował z księdzem Bliźińskim z pobliskiego Liskowa. To już też o czym świadczy. Miał takiego nieco ułomnego brata Jana Roberta oraz starszego, ale zmarłego młodo na gruźlicę Stanisława. Kamień w parku upamiętnia tegoż Stanisława oraz siostrę Marię, która po śmierci męża, ona się Żwanowska z domu nazywała, mieszkała również w pałacu. No, paradoksalnie pierwsza wojna, tragiczna zwłaszcza dla pobliskiego przecież Kalisza, ziemiaństwa akurat przyniosła znaczne zyski płynące ze sprzedaży płodów rolnych. Wtedy zaczęli rozbudowywać tutaj założenie dworsko-pałacowe. W międzyczasie wzięli ślub w kaliskiej kolegiacie. No, pewne opowiadanie mówiła, że w czasie tej ceremonii zgasła świeczka, co być może ktoś przesądny by powiedział skutkowało na przykład bezdzietnością tego małżeństwa. No ale za to cenili choćby konie. Ta Zofia, tak jak powiedziałem, dość wesoła, nowoczesna, choć chyba, przepraszam panią Zofię, ale taki cytat, chyba nie przedniej urody, uprawiała, wyobraźmy sobie, tak, to był początek praktycznie XX wieku, uprawiała już tenis, jeździła konno, jeździła nawet na nartach. Tutaj za pałacem znajdowała się taka górka, Dębiczem zwana, no i tam sobie takie mini zjazdy prowadziła. Prowadziła też praktyki dla młodych włościanek, czy ziemianek nawet. No i tak jak powiedziałem, w czasie pierwszej wojny wznieśli pałac, projektowany prawdopodobnie przez Rogera Sławskiego. No to taki dość znany architekt. No w Kaliszu mamy jego dzieło w postaci banku PKO, byłego banku PKO w Alei Wolności. No, w Poznaniu projektował tą starą część targów poznańskich. Pałac, spójrzmy na niego, posiada takie cechy klasycystyczne. Jest przecież dość okazały portyk z jońskimi kapitelami, jest trzyosiowy ryzalit z kolumnami, jest tympanon, wysoki łamany dach. No ale na przykład jak wejdziemy już, zobaczymy, że wnętrze jest, no choćby ten właśnie ozdobny hol z kominkiem, raczej barokowa. Wspomnę o tym tympanonie, swoją szlacheckość jakby właściciele zgodnie ze zwyczajem podkreślili umieszczeniem rodzinnego herbu. Tam też znalazł się polski orzeł i litewska pogoń. W pałacu znajdowały się również, znajdują się do tej pory piwnice, no to było tak jakby królestwo służby, gospodyni, lokaja, którzy mieszkali tutaj na stałe. Dwór, bardzo ciekawe, był ogrzewany i oświetlony dzięki prądnicy na gaz drzewny. No był też telefon w pałacu, którego w nagłych przypadkach mogli korzystać też mieszkańcy wsi. Aha, jeszcze spójrzmy, nim wejdziemy jeszcze raz na park. Dookoła to 6-hektarowy, jest też ukształtowany przez chrystowskich. Brama, przez którą weszliśmy do środka, pochodzi z czasów budowy pałacu, czyli z 1916. Natomiast te oficyny, co tam widzimy, odnowione zresztą bardzo niedawno, są nieco starsze, z przełomu XIX-XX wieku. One też, jak i pałac, spełniają obecnie funkcje hotelarskie. No ale wrócę jeszcze na chwilę do samego pałacu i życia w nim. Zresztą w czasach PRL-u w telewizji była taka ciekawa audycja, gdzie ówczesna służąca państwa chrystowskich wspominała te czasy, jak tutaj zaglądali goście, spacerowali, gościli się, rozmawiali. Trochę sentymentów w tym zabrzmiało, chociaż, no powtarzam, czasy były bynajmniej do sentymentów po ziemianach niesprzyjające. A z tych gości, no to byli karśniccy choćby z Majkowa, bronikoscy, karscy, suscy tu z pobliskich rozdział, niemojowski Wacław z Markwacza z drugiej strony. No, czas wolny wypełniały polowania, jakieś konne wycieczki, właśnie tenisowe rozgrywki tutaj na miejscowym korcie, bale, huczne imieniny. Ta pani Mariana Przywarczak, ona spełniała funkcję tak zwanej kurzorki, czyli zajmowała się pełnokurami. Właśnie o każdym z takich spotkań troszeczkę opowiadała. Natomiast w sierpniu do Tłokini przyjeżdżał gość szczególny, Roman Dmowski, szef ugrupowania, w którym był gospodarz. Są takie anegdoty, chyba niezbyt sprawdzone, że gospodarz kazał podawać herbatę z wody, w której wcześniej się kąpał jego polityczny idol. To chyba nieprawda. Natomiast rzeczywiście właśnie pani Przywarczak opowiadała, że Dmowski na przykład nie używał pałacowych toalet. Załatwiał się nawet w dzień do nocnika. I w związku z tym któraś tu z służących dostała kiedyś sporą burę, kiedy zauważono, że nocnik w ciągu dnia był nieopróżniony. A przecież to nie była jego wina. No, takie ploteczki sobie. Warto zauważyć, że w związku z tym Tłokinia stanowiła jakby opozycję dla zwolenników polityki Piłsudskiego. Nawet jest też kolejna opowieść o tym, jak to Chrystowski z pistoletem w ręku próbował przejąć władzę w Kaliszu w czasie przewrotu majowego w 1926 roku. No, tam sytuację musiał łagodzić pan Karśnicki z Majkowa. To jest zresztą endek, ale widocznie łagodniejszy. Chodząc po holu, no dalej chyba nie będziemy się zapuszczać, możemy oglądać zdjęcia. Restaurowany pałac eksponuje jakby te związki z przeszłością. No i rzecz, o której tu próbowałem opowiadać, możemy zobaczyć na fotografiach. Chrystowski zmarł w Poznaniu tuż przed II wojną. Tuż przed wkroczeniem hitlerowców owdowiała Zofia nakazała zatynkować ten herb przed wejściem do pałacu. Sama wyjechała tutaj do pobliskiego letniska w Słonecznej. Ukrywała się tam w leśniszówce, Suchoń jej zaginął jakby. Po wojnie, jako przedstawicielka klasy panów, otrzymała zakaz zbliżania się do swego majątku. No, mówi się, że ostatnie lata przepracowała jako szatniarka w jednym z wrocławskich hoteli. No, wyobraźmy sobie, wielka pani ziemianka z czasów przedwojennych tutaj była zaledwie szatniarką i to dwukrotnie zresztą okradzioną. Także no, umarła chyba w nędzy w 70 roku bodajże we Wrocławiu. Miała grób na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu, ale kilka lat temu bodajże ten grób gdzieś tam zniknął, a tutaj przywieziono urnę z symbolicznymi prochami i również w parku jest złożona. Natomiast w czasie wojny pałac zajmują administratorzy niemieccy, zarządcą jest fanatyczny hitlerowiec, sadysta Wiesemann. No chociaż mówią, że jego żona z kolei była dobrą kobietą, na przykład dawała wyprawkę każdemu narodzonemu we wsi dziecku. No ale Wiesemann był skąpcem, wyłączał ogrzewanie, kiedyś woda w rurach zamarzła, nastąpiła wielka awaria, no i przypadkiem wtedy, szukając przyczyn awarii, odkryto skrytkę z posagową zastawą Zofii. Kolejny zarządca, Schulz się nazywał, niewiele lepszy chyba od poprzednika, przywiózł tutaj z Afryki egzotyczne ptaki. Apokalipsa rozpoczęła się tuż po wojnie, między ucieczką hitlerowców a wejściem Rosjan. Miejscowi, no co tu dużo mówić, znowu cytuję, kto co mógł, to wlókł. Natomiast od marca czerwonoarmiści, którzy tu stacjonowali pod dowództwem Korostyłkina, no, kończą dzieła zniszczenia, wyrzucają z sypialni przez okno m.in. taką oleodrukową kopię Matki Boskiej Częstochowskiej, na szczęście ocalona przez właśnie panią Przywarczakową, dzisiaj powróciła do pałacu. Dokonują też gwałtów na miejscowych kobietach. No, czasy były zaiste tragiczne. Kolejna ciekawostka. Pałac nie ma wprawdzie swojego jakby nadwornego ducha, ale jest ciekawa historia. Tutaj gdybyśmy poszli do tej bocznej izby, tu mamy takie rolety na jednym z okien. No i choćby nie wiadomo, jak je pilnowano, po pewnym czasie odsłonięte okno jakaś niewidzialna ręka podobno uporczywie zasłania. No, nie mamy czasu, żeby czekać, aż to nastąpi. Musimy wierzyć. Wracam do historii. Na mocy wiadomego nieszczęsnego dekretu w maju 1946 roku majątek przychodzi na Skarb Państwa, zostaje rozparcelowany między 49 osób. Próbują stworzyć spółdzielnię produkcyjną. Przez chwilę jest tu katolicki sierociniec, ale oczywiście zostaje zlikwidowany. Staje się siedzibą Lasów Państwowych, przedszkola. No starsi z nas pamiętają, jak bodajże od 76 roku był domem pracy twórczej NOTU, czyli Naczelnej Organizacji Technicznej. Panowie inżynierowie tutaj pracę twórczą uprawiali. W 85 roku wpisany w rejestr zabytków, no co jednak nie uchroniło go od stopniowej degradacji. Na szczęście, no właśnie, w wyniku przetargu nabywa go jeden z kaliskich przedsiębiorców, no i od już 10 ponad lat przeprowadza tutaj generalny remont, rewitalizację bym powiedział, nadaje, tak jak powiedziałem, funkcję gastronomiczno-hotelarską, no i pieczołowicie, oczywiście w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, odtwarza wnętrza, elementy wyposażenia pałacu, sukcesywnie gromadzi, eksponuje pamiątki i dokumenty związane właśnie z chrystowskimi. Jeśli starczy czasu, chęci, no i co tu dużo mówić, pieniędzy w sakiewce, do pałacu na jakiś wieńczący nasz dzisiejszy spacer wykwintny podwieczorek możemy wrócić jeszcze na końcu. No zresztą niektórzy pewnie tutaj zostawili samochody na parkingu, więc wrócą, będą musieli tutaj wrócić. Natomiast my ruszmy na razie z krajem szosy, no uwaga na przyjeżdżające samochody, w stronę centrum wioski. Mijamy główne skrzyżowanie, stanowiące jakby granicę między wspomnianymi już częściami miejscowości, tą Tłokinią Kościelną, no tu właśnie jesteśmy jakby, i na lewo Tłokinią Małą i Tłokinią Wielką. Patrzę w tamtym kierunku i odżywają wspomnienia sprzed pół wieku. Albowiem, no cóż, na zbieranie czereśni, porzeczek, agrestu, jabłek, innych darów bożych, no jeździło się wówczas po zakończeniu roku szkolnego, pobudka o 5 rano, pajda chleba jeszcze w domu, druga na drogę i hajda na przystanek MPK. No do Tłokini, pamiętam, dowoziła wówczas piątka. Tu właśnie na skrzyżowaniu przy sklepie wysiadaliśmy z autobusu, no i ruszaliśmy na wieś. Część miała nagrane gospodarstwa i uderzała od razu pod konkretne adresy. No inni, no nazwałbym to, kwerendowali od domu do domu, no by w końcu w którymś z nich, po krótkich negocjacjach dotyczących warunków płacowych, przystąpić do dzieła. Płacono najczęściej od koszyczka, no Gospodarz płacący dniówki mógłby czasem nie wyjść na swoje, no w związku z czym zarobki były dość zróżnicowane. Byli tacy zaprawieni w bojach z sadową materią, co śmigali wśród owocowych drzew i krzewów, ale byli też maruderzy, do których pewno ja dość długo niestety się zaliczałem, dla których zbieranie koszyczka owocu okupione było takim wysiłkiem i zabierało tak strasznie dużo czasu, że widząc to gdzieś tam pracujący obok lub doglądający czasami postępów w pracach gospodarz, w pewnym momencie zaczynał zgrzytać zębami, no i obiecał sobie, że na drugi dzień już nie wpuści tych pracusiów w cudzysłowie za bramę. No i najczęściej sam brał się do roboty, by nadrobić zaległości. A z kolei późnym popołudniem na powrót zaludniały się tutaj okolice przystanku. No, jeszcze w ramach przyznania sobie samemu premii kupowało się butelkę oranżady, wypijało niemal duszkiem, bo po takim wysiłku przecież pić się chciało okrutnie. No, poza tym już podjeżdżał autobus. No i córik do Kalisza. Do następnego dnia. No, dzisiaj to tylko nostalgiczne wspomnienie, ale wtedy to była, jakby to nazwać, prawdziwa szkoła życia dla mieszczuchów przynajmniej. No dobra, teraz koniec już wspomnień, idziemy dalej prosto pod górę i po chwili po lewej na wzgórzu dostrzegamy już wieżyczkę kościoła. No to, że znajduje się właśnie na wzniesieniu, sprawia, że kościół jest dobrze widoczny z okolicznych miejscowości. No oczywiście zajrzymy to, bo to bardzo ciekawy obiekt. Dwa słowa jego historii. Pochodzi z końca XVII wieku, czyli jest mniej więcej o wiek starszy od naszego kościółka z Zawodzia. Później był kilkakrotnie oczywiście odnawiany, ostatni raz bodajże w 1981 roku. Na dachu znajduje się wspomniana barokowa wieżyczka. No a teraz, jeśli się uda, wejdźmy do środka. Przed nami barokowy ołtarz główny, w nim obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zwanej czasami również Tłokińską. A na zasuwie tegoż obrazu wizerunek świętej rodziny. Nad nimi z kolei mamy patrona, świętego Jakuba, zaraz o nim opowiem, i dwa boczne obrazy z postaciami świętego Rocha. Nad nim święty Wawrzyniec, to po prawej, a po lewej świętej Rozalii, a na górze święty Stanisław. Barokowa jest też ambona w kształcie kielicha. Na górze, na belce tęczowej, mamy barokowy krzyż, a także medaliony związane z kościołem. No, a po bokach współczesne już witraże. W połowie XIX wieku dobudowano kruchtę i spójrzmy tam po prawej kaplicę świętej Zofii. Tam mamy obraz świętej, a nad nim symbole wiary, nadziei i miłości. Świątynia, tak jak powiedziałem, jest pod wezwaniem świętego Jakuba. Należy jakby do grupy kościołów pod tym wezwaniem. Można rzec, że leży na Jakubowym szlaku. Pielgrzymka tu może więc stanowić lokalną wersję słynnej Camino, czyli wędrówki do kościoła świętego Jakuba w hiszpańskim Compostelo. No, dzisiejszy spacer potraktujmy więc może jako zaproszenie do takiej mniej wyczerpującej, a już na pewno mniej kosztownej wędrówki do Tłokińskiego świętego Jakuba. Wędrówki również pięknej, wśród pól, ogrodów, lasów. Wyjdźmy z kościoła, popatrzmy jeszcze na stojącą przy nim plebanię. Jest mniej na pewno ciekawa dla oka niż sam kościółek, ale za to historia związana z tym budynkiem, a ściślej z jego przedwojennym mieszkańcem, no jest interesująca, bym powiedział, nad wyraz. Otóż jej bohaterem jest ksiądz Henryk Kazimierowicz. Tłokinia nie była jego pierwszą parafią. Ksiądz doktoryzował się z filozofii i teologii na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, no ale co ciekawe, publikował artykuły z wielu dziedzin. Pisywał m.in. o sztuce współczesnej, dla której widział miejsce w kościele i w ogóle w liturgii, i uwaga, uwaga, o psychoanalizie Freuda, której zresztą był gorącym zwolennikiem i również dla której dostrzegał możliwości zastosowania w posłudze duszpasterskiej. Jeden z jego artykułów nosił nawet tytuł Psychoanaliza w konfesjonale. No, Jego przełożeni mieli zapewne do tych oryginalnych poglądów zdystansowany stosunek i to był jeden z powodów, dla którego wysyłali go często do różnych, raczej ustronnych parafii. A zresztą on sam w poszukiwaniu osób o odpowiednim poziomie intelektualnym, odpowiadających mu zainteresowaniach, był skłonny wciąż do przeprowadzek. I przygotowany do nich swój dobytek, kilka tysięcy książek, przechowywał w skrzynkach, zawsze gotowych do kolejnych podróży. No i właśnie ostatnią jego parafią była taka, przepraszam za wyrażenie, również chyba dość stojąca z boku, żeby nie rzec prowincjonalna Tłokinia. Mieszkańcy chyba polubili go, zdążyli się przyzwyczaić do dziwat swego proboszcza, po fakultetach, jak go nazywali. Przestał ich drażnić jego kilkudniowy zarost, postrzępiona, nie zawsze czysta sutanna i to, że swoje notatki na przykład robił na papierowych torbach po cukrze, a także to, żeby na przykład móc korzystniej kupić jakąś książkę u sprzedawców żydowskich, przebierał się czasem właśnie za Żyda. Za to imponował im niezwykłą skromnością, ale i znajomością kilku języków obcych, których nie znali nawet państwo chrystoscy z dworu. Podobało im się również, że zaczął wydawać cotygodniową gazetkę parafialną, no i to, że zbierał na nowe organy do kościoła. Tylko te kazania, trudno było je zrozumieć. Często zdarzało się zatem, że w czasie ich trwania kościelny musiał długą tyczką budzić tych najgłośniej chrapiących. Ale kiedy ksiądz zakomunikował, że w ramach, jak to nazwał, aktywizacji kulturalnej zamierza ich siłami wystawić we wsi sztukę teatralną, część z nich poczuła się bardzo ważna, bardzo podekscytowana. O, sztuka jak dla miastowych, mówili z dumą, a nie jakieś tam jasełka. Ale oto pewnego ranka proboszcz kazał zamknąć kościół i zresztą siebie samego przed światem, bo miał ważnego gościa. Ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, z Witkacym, proba spotkał się po raz pierwszy 7 lat wcześniej w warszawskim mieszkaniu Witkacego. Znał wszystkie jego wydrukowane dotąd sztuki, był nimi tak zachwycony, że koniecznie chciał poznawać kolejne. Wręcz powiedziałbym, domagał się, czy motywował Witkacego do ich pisania. Wreszcie spotkał bratnią duszę. I jego, jakby to powiedzieć, admiracja twórczości Witkacego była tak wielka, że w jednej ze swoich wcześniejszych parafii, gdzieś tam w Kresowym Solinie, na terenach dzisiejszej Białorusi, z miejscowymi w obsadzie wystawił sztukę Wariat i zakonnica. Jeju, kochany. Kazimierowicz dosłownie żył, jak gdzieś napisano, Witkacem. Dostrzegł w jego twórczości, chyba jeden z nielicznych, również pierwiastek religijny. Ale trzeba powiedzieć, że i Witkacego fascynowała postać księdza. On się wybrał na tą premierę sztuki na Białoruś, na Kresy, tak bym powiedział. Zresztą wrócił zachwycony. Ksiądz wypożyczał od niego rękopisy, przepisywał dramaty do swoich zbiorów. W ten sposób stał się posiadaczem wszystkich dzieł Witkacego, łącznie z tymi niepublikowanymi. Ponadto to też taka hipoteza, ciekawostka. Kazimierowicz pochodził z rodziny, w której niemal wszyscy mężczyźni byli szewcami, więc krytycy literaccy dopatrują się w tym fakcie inspiracji do powstania jednego z najsłynniejszych dzieł dramaturga, właśnie o tytule Szewcy. Zresztą Witkacy sportretował Kazimierowicza w tej swojej słynnej firmie portretowej, a na egzemplarzu, uwaga, uwaga, Sonaty Belzebuba znalazła się, napisana zresztą tradycyjnie fioletowym atramentem, dedykacja kochanemu Henrykowi Kazimierowiczowi, księdzu doktorowi nie z tego świata, a raczej jednej z moich sztuk nienapisanej, Witkacjusz 1938. Witkacy utrzymał z księdzem dość regularną korespondencję, a kiedy listy wracały z adnotacją adresat nieznany, wiemy już dlaczego, bo właśnie go przeniesiono, pisał na kolejny adres. Zacytuję, albo ksiądz zwariował, w nawiasie nareszcie, albo umarł. I w jednym i w drugim wypadku należało mnie powiadomić. Aż wreszcie późną wiosną 1938 roku złapał, że tak powiem, księdza w Tłokini, i złożył mu osobistą wizytę. A ta wizyta oczywiście spowodowała olbrzymią ciekawość we wsi. Domysłom nie było końca. Już pierwszej nocy pod okno plebani przemknęli na prześpiegi najodważniejsi z wiejskich chłopaków, ale po kilku godzinach wrócili nieco rozczarowani. Owszem, na stole dostrzegli chyba ludzką czaszkę, gość, a czasami sam wielebny, bębnili na stałym fortepianie pieśni, które oni nazywali chlustami fortepianowymi, a których tłokińscy jako żywi w kościele nigdy wcześniej nie słyszeli. No ale same rozmowy były jeszcze nudniejsze i bardziej niezrozumiałe niż księże kazania. Istota bytu, metafizyka, nienasycenie, eschatologia, ledwo zapamiętali takie dziwaczne wyrazy. No a wreszcie, kiedy kapłan zaczął coś mówić po żydowsku, wywiadowcy wycofali się ze swoich stanowisk pod oknami plebanii. No, zresztą, co tu mówić, parafianie przywykli do różnych ekstrawagancji proboszcza, więc i ten wybryk puścili płazem, po kilku dniach wszystko wróciło do względnej normy, dziwny gość wyjechał, a proboszcz wznowił odprawianie nabożeństw. Po kilku tygodniach większość zapomniała już o całym epizodzie. No, o wizycie tego dziwacznego artysty przypominały tylko takie dziwne nowe malunki na ścianach dworu i w prezbiterium w kościele. No ale i one niestety z czasem się zatarły. Być może ksiądz Kazimierowicz nie dowiedział się już o samobójczej śmierci Witkacego we wrześniu 1939 roku. No wiadomość ta pewno pozbawiłaby go największej chyba radości doczesnego życia. Zresztą przeżył swego przyjaciela zaledwie o 3 lata, aresztowany i wywieziony do Dachau. Znalazł się w sierpniu 1942 roku na liście transportu inwalidów. On chorował na gruźlicę, więc tak został potraktowany. Do nazistowskiego Centrum Eutanazji w zamku Hartheim. Jego symboliczny grób, kryjący oprócz szczątków rodziny księdza urnę z ziemią z Dachau, również znaleźlibyśmy na tłokińskim cmentarzu, do którego, że się tak wyrażę fakultatywnie, część ze spacerowiczów może się przecież teraz, oto ta droga tam w prawo pod górę, może się wybrać. Dodam jeszcze, że obecnie bardziej niż sama postać tego niekonwencjonalnego kapłana, obiektem zainteresowania jest jego, no właśnie, gdzieś zaginiony ogromny księgozbiór z tymi rękopisami, który prawdopodobnie na parafii w Tłokini przetrwał okres wojny. I witkacolodzy mają nadzieję, że pośród książek, listów, notatek księdza znajdą się właśnie odpisy kolejnych, znanych póki co tylko z tytułów, kilkunastu sztuk Witkacego. No to co, opuszczamy już to metafizyczne miejsce. Możemy wracać już do zaparkowanych samochodów lub na przystanek autobusowy, czy na ten obiecany podwieczorek, ale możemy też, no zresztą, tak czy owak, wracając do Kalisza, już przy skrzyżowaniu z Krajową 12, warto przywołać w pamięci jeszcze jeden epizod z historii wsi. Onegdaj tu właśnie, no nie jestem pewien, czy tutaj, gdzie widzimy obiekty hurtowni, czy może po drugiej stronie, gdzie ta firma transportowa, no w każdym razie przy ruchliwym trakcie prowadzącym do Łodzi czy z Łodzi znajdował się zajazd, gościniec zwany Wygoda. No, nazwa wydaje się dość uzasadniona. To miejsce, gdzie zdrożony podróżny w dobrych warunkach mógł spędzić noc przed udaniem się później właśnie do Kalisza. Budynki były drewniane i kryte słomą, ale było wygodnie. Znajdowała się tu stajnia dla gości, stodoła. Na miejscu czuwała, że się tak wyrażę, pomoc drogowa w postaci kowala Jana. No, dzieci na chwilę przymkną uszy. Podobno były też tutaj dodatkowe usługi dla spragnionych bardziej kobiecego towarzystwa panów. Na początku XIX wieku gościniec się spalił, ale już po kilku latach stanęły tu nie tylko zabudowania nowego gościńca ze stajną, wjezdną, ale też stodoła i wiatrak. Wtedy pojawiła się nazwa Mordyle czy Okrąglica. Potem gdzieś to niestety znika. Dziś jedyną pamiątką po tamtych obiektach pozostaje ulica Okrąglicka tutaj. A szkoda, pewno trochę szkoda, bo przecież w takiej wygodzie moglibyśmy po kolejnym rodzinnym spacerze wygodnie sobie odpocząć.